moja szkoła, nie są moi nauczyciele, nie są moi rodzice, którzy czegoś mi zabraniają, nie są moi kumple, z którymi mam jakieś konflikty. Moim problemem jestem ja i moim największym wrogiem jestem ja i moja grzeszność. Wtedy pierwszy raz Bóg skruszył moje serce, zdarł zasłony z moich oczu, pokazał mi chwałę Bożą, która jest na obliczu Chrystusowym. Zdałem sobie sprawę, że moja grzeszność jest czymś poważnym przed obliczem świętości Bożej. I wtedy po raz pierwszy w kontraście do swojej grzeszności zobaczyłem, co to znaczy piękno Zbawiciela. I wtedy chciałem się uchwycić krzyża. To była jedyna logiczna konsekwencja tego, co się wydarzyło wtedy w moim sercu. Więc pierwszy raz własnymi słowami wołałem nieudolnie, ale szczerze wołałem do Boga, wyznając Jemu swoje grzechy i chwytając się Chrystusa jako mojego Pana i Zbawiciela. Więc to miało miejsce 21 lat temu. Pan Bóg wkrótce powołał mnie do służby. Założyłem kościół w Bornym Sulinowie, w zachodniopomorskim. Tam byłem pastorem tego kościoła przez wiele lat. Potem z tamtego kościoła Bóg przysłał mnie tu do Grodziska Mazowieckiego, gdzie też mam udział w budowaniu tej wspólnoty, która tam jest. I trochę jako wstęp do tego, o czym chcę dzisiaj mówić. Tak patrzę, tam jesteście takim bogobojnym kościołem, bo nie ma zegarka nawet z tyłu. Przeważnie jak jedzie się do zboru... Cofam. No właśnie, to zawsze jest dla mówcy, żeby tam z tyłu, żeby on wiedział, kiedy ma kończyć. Tutaj będzie mi ciężko. No dobra, trudno, jakoś. Jak zobaczę pierwszą osobę, która przysypia, to będzie znak, żeby kończyć. Przez lata też służby i takiego dążenia do własnego rozwoju, dążenia do dojrzałości duchowej, zauważyłem, że szatan ma dwojaką strategię, jeżeli chodzi o wpływ na nasze życie. Z jednej strony on gdzieś tam będzie mówił tobie, spójrz na swoje życie, jesteś beznadziejny. Zobacz, potykasz się, upadasz, zobacz kim jesteś, zobacz jak ci to nie wychodzi, do niczego się nadajesz. Najlepiej w ogóle daj sobie spokój z tym całym chrześcijaństwem, nawet jeżeli nie, to po prostu właśnie bądź bierny. Nie pchaj się nigdzie w żadną służbę, nie bądź intencjonalny, nie angażuj się, bądź obserwatorem, bo i tak do niczego się nie nadajesz. I to jest jedna strategia, którą on przyjmie. On jest oskarżycielem. To jest to, jak jest opisane dla nas w Słowie. I on będzie ciebie oskarżał. On mnie oskarżał. Jeżeli ta taktyka nie zadziała, bo gdzieś tam wiernie uchwycisz się prawd Ewangelii i będziesz w stanie powiedzieć, tak, wiem, że jestem beznadziejny, jestem wielkim grzesznikiem, ale mam wielkiego Zbawiciela. I to nie będzie tobie przeszkadzać na drodze do tego, żebyś aktywnym w budowaniu dzieła Chrystusowego, aktywnym w służbie. To wtedy on najczęściej pojawi się z drugą taktyką. Zacznie tobie mówić, zobacz jak ty się angażujesz w służbę, zobacz jak jesteś aktywny, zobacz jak ci to wychodzi całkiem nieźle, zwłaszcza w porównaniu do tych innych, którzy nic nie robią. Może nawet jesteś tym z najlepszych w kościele. Może ty jesteś jednym z tych lepszych. Nikt nie angażuje się tak jak ty, nikt się nie poświęca tak jak ty, nikt nie daje tyle, ile ty. I to jest jego taka dwojaka taktyka. Albo ciebie poniżyć, albo wzbić ciebie w pychę. I widziałem to w swoim życiu bardzo mocno, tam pierwsze lata chrześcijaństwa i starań też, powołany do służby zakładania zboru, kompletnie niewyposażony do tej służby, jedynie w takiej naiwności młodzieńczej i w żarliwości dla Pana poszedłem zakładać zbór w tym mieście, w którym nigdy Ewangelii nie było. No właśnie, ale to nieprzygotowanie przekładało się na to, że ja nie wiedziałem, jak sobie radzić z wieloma rzeczami. I zmagałem się z tym, że w momentach, kiedy mi coś wychodziło, no to od razu zbijałem się w pychę, w takie poczucie wyższości. Nigdy bym nie powiedział, że czuję się wyższy od innych, ale jednak w sercu, kiedy szczerze patrzyłem na siebie, to miało miejsce. Duchowa pycha, taka nawet legalistyczna, poczucie samosprawiedliwości. Z drugiej strony, kiedy mi nie wychodziło, a było wiele tych momentów, kiedy mi coś nie wychodziło, no to znowu poczucie takiej porażki, takiej przygnębiającej porażki. Porażki, która wzbija w człowieka w smutek według świata, o czym mówi apostoł Paweł w 2 Koryntian w 7 rozdziale. Mówi, że smutek w twoim życiu może być albo Boży, albo według świata. Smutek według świata, który prowadzi do śmierci, do zniszczenia, do duchowego zniszczenia, albo smutek Boży, który prowadzi po prostu do upamiętania, do tego, że biegniesz i chwytasz się krzyża. Ja widziałem, że wielokrotnie ten smutek był taki światowy, taki poniżający samego siebie, prowadzący do apatii duchowej, że już mi się nie chciało, no bo jestem do niczego. I wtedy w odpowiednim momencie Bóg w swojej łasce pokazał mi, co powinno być centralne w moim życiu, w mojej służbie, w moim uczniostwie, w moim dążeniu do dojrzałości, w moim przywództwie jako pastor w kościele, w moim przywództwie jako mąż mojej żony. Co musi być centralne? Wokół czego moje życie ma oscylować? Wokół czego ma się obracać? I to jest takie pytanie, które dzisiaj chciałbym zadać nam i na które mam nadzieję, że uda mi się odpowiedzieć. Pytanie, które może się wydawać trochę, albo odpowiedź na to pytanie może się wydawać banalna, trochę tendencyjna, a jednak niezwykle fundamentalna. Odpowiedź, która jest esencją całego naszego życia, całej naszej służby, jakiegokolwiek przywództwa, wszystkiego tym, czym nasze chrześcijańskie życie jest. A to pytanie brzmi, co właśnie jest nadrzędnym skupieniem Twojego życia? Co jest nadrzędnym skupieniem Twojego życia? Co jest w centrum Twojego życia? Wokół czego Twoje życie oscyluje, obraca się, kręci się? Co jest tą główną rzeczą w Twoim życiu? Co jest głównym priorytetem? Co jest na szczycie listy, inaczej można powiedzieć? Co jest Twoją największą pasją? O czym myślisz najwięcej, kiedy nie myślisz o niczym? Ku czemu skłaniają się Twoje myśli? Nad czym chcesz rozważać? Nad czym chcesz rozmyślać? Albo jeszcze inaczej, co Ciebie definiuje jako człowieka? Co Ciebie definiuje jako człowieka? W czym zawierasz swoją tożsamość? Dla wielu ludzi to może być praca. Definiuje nas praca, to kim jesteśmy, naszą tożsamość, nasz zawód, nasza kariera, nasze osiągnięcia, nasza pozycja, nasza rodzina. Czasami definiuje nas służba w kościele. W tym znajdujemy swoją tożsamość. Może to być jakieś przedsięwzięcie, może to być właśnie przynależność do grupy religijnej, kościoła, moja tożsamość kościelna. Czasami to może być jakieś hobby, czasami to może być mój talent, moje obdarowanie, to mnie definiuje, to mnie określa, albo nawet to, co posiadasz materialnie. Na czym skupia się, wokół czego obraca się i oscyluje Twoje życie? Czy jest taka jedna rzecz, o której Bóg mówi, że powinna być dla nas centralna? I teraz ktoś nawet może powiedzieć, no Jezus, taka odpowiedź dziecka wychowanego w rodzinie pastorskiej. Wiem to na własnej skórze, mam 2-letniego syna, ostatnio siadam z nim do książki, czytamy z nim Biblię bardzo często, ale czytamy też inne książki. Otwieram przed nim jedną z takich książek, po prostu opowiadających o różnych rzeczach, niezwiązanych z Biblią, po prostu o życiu, uczące słówek. I tam jest kierowca, więc próbuję mojego syna zapytać, pamiętasz, kto to jest tutaj za kierownicą? Jezus. Odpowiedź dziecka pastorskiego, na wszystko Jezus. Wiem, że powinienem powiedzieć kierowca, ale na wszelki wypadek powiem Jezus. Więc nawet jeżeli odpowiemy, że Jezus jest tą nadrzędną rzeczą, że to On jest w centrum, Bóg jest w centrum i wokół Niego kręci się moje życie, to w jakim sensie Jezus? W takim sensie, że na przykład staram się być Jemu posłuszny, staram się wzrastać w pobożności, w duchowej dojrzałości, staram się Jemu służyć w tym sensie? W jakim sensie Jezus, w jakim sensie Bóg, nawet jeżeli to jest odpowiedź? Jest w Piśmie taka jedna rzecz, która powinna być centralna dla nas, która jest najważniejsza, która jest w centrum, która jest nadrzędna, która nie tylko jest nadrzędna i najważniejsza, ale jest najlepsza dla nas. Rzecz, która jest najlepsza dla mnie i dla Ciebie, by postawić ją w centrum naszego życia i wszelkich dążeń do jakiejkolwiek służby i dojrzałości. Jest taka jedna rzecz. Mówi o tym między innymi Paweł w 1 Koryntian w 15 rozdziale, jeżeli moglibyście otworzyć 1 Koryntian 15, wersety 1 i potem przeskoczymy do wersetu 3, bo to jest potrzebne nam na teraz. Pierwszy werset i trzeci werset. Niestety tutaj mamy pewien problem językowy. Wyjaśnię go zaraz, będziecie musieli wytrzymać ze mną. 1 Koryntian 15, werset 1 i 3. Paweł pisze do wierzących w Koryncie, przypominam wam, bracia. On pisze do ludzi, których uważa za ludzi wierzących. Przypominam wam Ewangelię, którą wam zwiastowałem. I werset 3. Najpierw bowiem podałem wam to, co i ja przejąłem, że Chrystus umarł za grzechy nasze według pism. I tutaj mamy problem trochę językowy, muszę go wyjaśnić, dlatego że niestety przekład warszawski nie oddaje tego, co tam się znajduje w tym wersecie. Jeżeli ktoś z was zna język angielski, jakikolwiek przekład angielski byście otworzyli, to byście widzieli, w językach angielskich tego problemu zazwyczaj nie ma, w języku greckim w ogóle tego problemu nie ma i nawet w nie wszystkich przykładach polskich ten problem jest widoczny. Niektóre przykłady mówią, chciałbym powiedzieć wam przede wszystkim o tym, werset trzeci. Tutaj chodzi o ten problem ze słowem najpierw. Werset trzeci, widzimy to słowo najpierw? Najpierw bowiem podałem wam. Tutaj jest problem ze słowem najpierw. Niektóre przykłady mówią przede wszystkim. I to już jest lepiej. Tam już tłumacze próbowali trafić bardziej w to, co rzeczywiście Paweł zamierzył przekazać w tym fragmencie. W języku angielskim zobaczycie to jeszcze klarowniej, a mianowicie o co chodzi Pawłowi. Paweł nie mówi tutaj o czymś, co jest pierwszorzędne na linii czasu. On nie próbuje powiedzieć o czymś, co powiedział im jako pierwsze kiedyś tam na linii czasu. On mówi tutaj o pierwszeństwie w sensie logicznym. On nie mówi o czymś, co było pierwsze w sensie czasu. On mówi o czymś, co jest pierwsze w sensie ważności. W sensie ważności. Kiedy Paweł mówi, przypominam wam, bracia, Ewangelię, którą wam zwiastowałem, przede wszystkim bowiem podałem wam to, co i ja przejąłem. Innymi słowy, podałem wam to, co jest, nawet lepszym tłumaczeniem byłoby, to, co jest przede wszystkim. To, co jest najważniejsze, to, co jest pierwszorzędne. I w językach zagranicznych, w przykładach angielskich widać to bardzo wyraźnie. Chcę powiedzieć wam o tym, co jest najważniejsze, co jest najistotniejsze, co jest pierwszorzędne. Kiedy Paweł mówi o tym, co jest najpierw, to mówi o tym, co jest pierwszorzędne, co jest na szczycie listy. Więc to jest taki, można sobie nawet adnotację z boku zrobić, że kiedykolwiek wrócimy kiedyś do tego fragmentu, zwłaszcza jeżeli mamy Biblię warszawską, niestety ona troszeczkę wprowadza w błąd, bo myślimy, że Paweł mówi tutaj o czymś, o czym powiedział do nich najpierw w sensie czasu. Tutaj nie jest mowa o czasie. To jest mowa o logicznej ważności, o czymś, co jest pierwsze w sensie wagi, istoty. I co to jest? No to jest Ewangelia, którą wam zwiastowałem. To jest to, co jest przede wszystkim. To jest to, co jest pierwszorzędne. To jest to, co sam przejąłem. Mianowicie, że Chrystus umarł za grzechy nasze według pism. Paweł mówi, bracia, po 15 rozdziałach, które do was napisałem o życiu chrześcijańskim, chcę, żebyście wiedzieli, że to, co jest przede wszystkim, to jest Ewangelia. Że Ewangelia to nie jest ABC chrześcijańskiego życia. Ewangelia to jest alfabet chrześcijańskiego życia. Że Ewangelia, Chrystus umierający za grzechy grzesznika, to nie jest tylko jakiś początek chrześcijańskiego życia, z którego potem przeskakujemy do rzeczy innych. To jest raczej parasol, pod którym rozgrywa się całe chrześcijańskie życie. Życie rozgrywane pod świadomością, że mam wielkiego Zbawiciela, ja, który jestem wielkim grzesznikiem. I widzimy to u apostoła Pawła nie tylko w 1 Koryntian 15:1-3. Ktoś może powiedzieć, a tutaj to nie jest takie jasne, tutaj, że niby te słowa nie to oznaczają. I w innych fragmentach jest to jasne, że dla Pawła spośród rzeczy ważnych najważniejszy był krzyż, najważniejszy był umierający Chrystus za grzechy nasze według pism. Paweł wskazuje na to, że to jest nadrzędna prawda, która ma definiować nasze życie. To jest nadrzędna prawda, w którą mają być wbite oczy człowieka wierzącego. O tym pisze autor do Hebrajczyków, 12 rozdział, wersety 1-2. Jeżeli byście otworzyli, tam jest mowa o tym, abyśmy skupili swój wzrok na Chrystusie, biegnąc w tym wyścigu, który jest przed nami, biegnąc wytrwale w wyścigu, który jest przed nami, zrzucając w siebie wszelki ciężar i grzech, które nas spowalniają. I tutaj myślimy, o tak, tutaj taka nasza, taka męska chęć do bycia w pewnym sensie zdobywcą, który coś osiąga, który się rozwija, to tutaj tak, bijemy brawo. Tak, to jest to, co mamy robić. Biec w wyścigu, zrzucać z siebie grzech. Ale tam autor listu do Hebrajczyków mówi, jak to mamy robić? Jak biec w wyścigu wytrwale, zrzucając z siebie wszelki ciężar i grzech, który nas spowalnia? Jak? Patrząc na Jezusa, sprawcę i dokończyciela wiary. Kluczem do sukcesu w chrześcijańskim życiu nie jest sukces w chrześcijańskim życiu, tylko jest wbijanie swych oczu w Chrystusa. Wbijanie swych oczu w Ewangelię. To jest nadrzędna myśl. Galacjan 6,14. Co zaś do mnie, niech mnie Bóg uchowa, abym miał się chlubić. Chlubić z czego innego, jak tylko z krzyża Pana naszego Jezusa Chrystusa, przez którego dla mnie świat jest ukrzyżowany, a ja dla świata. To mówi człowiek, który nie jest na początku swojego chrześcijańskiego życia. To nie mówi człowiek, który właśnie składa świadectwo swojego nawrócenia. To mówi gigant wiary. To mówi ktoś, kto już jest daleko gdzieś tam na linii swojego duchowego rozwoju, więc można byłoby powiedzieć, Ewangelia to już jest dawno z tyłu, to jest coś, co tylko do nawrócenia jest potrzebne. On mówi, nie, jeżeli chodzi o mnie, to niech Bóg mnie uchowa, abym miał się chlubić z czego innego, abym w czym innym miał znajdować chlubę, tożsamość, jeżeli co innego miałoby mnie definiować, jak tylko krzyż Pana naszego Jezusa Chrystusa, przez którego dla mnie świat jest ukrzyżowany, a ja dla świata. 2 Koryntian 5,14. Jeżeli byście chcieli otworzyć. 2 Koryntian 5,14. Bo miłość Chrystusowa ogarnia nas, którzy doszliśmy do przekonania, że jeden za wszystkich umarł, a zatem wszyscy umarli. Miłość Chrystusowa, o jakiej miłości mówi? No mówi o tej miłości, która jest tym przekonaniem opisanym w tym wersecie, że jeden umiera za wszystkich, zatem wszyscy umarli i potem opisuje to dalej. Szczególnie do kulminacyjnego punktu dochodzi w wersecie 21, 5 rozdziału. Że oto ten, który grzechu nie znał, Bóg grzechem go uczynił, abyśmy my w nim byli sprawiedliwością Bożą. Esencja Ewangelii. To jest esencja tego, czym jest Ewangelia, czym jest zbawienie grzesznika. I to jest ta miłość Chrystusowa, o której on pisze w 5 rozdziale. I on mówi, ta prawda, prawda o miłości Chrystusowej, o Bożej miłości w Chrystusie, o krzyżu, o tym, że sprawiedliwy umiera za niesprawiedliwych, żeby niesprawiedliwi byli usprawiedliwieni Jego sprawiedliwością. Ta prawda o tej niezwykłej zamianie, która następuje na krzyżu, to jest coś, co on mówi, to nas ogarnia. To słowo ogarnia znaczy pochłania, dominuje. To jest takie pochłonięcie i dominacja, która popycha kogoś do działania. To jest tak, jakby Paweł chciał powiedzieć, wszystko, co widzicie w moim życiu, moje starania, moje zabiegania o to, by być wiernym świadkiem Ewangelii, żeby być liderem w zborach chrystusowych, moje poświęcenie nawet do punktu pójścia, gotowości do pójścia na cierpienie, bycia w więzieniu, to wszystko, chcę, żebyście wiedzieli, wynika z tego, że jestem pochłonięty i zdominowany czym? Miłością Bożą w Chrystusie dla mnie. To jest to, co mnie pochłania. To jest to, co dominuje moje życie, co mnie ogarnia. Większość listów Pawłowych, które zostały napisane, przecież do ludzi wierzących. List do Efezjan został napisany do zboru w Efezie, gdzie nawet nie ma jakiejś zbytniej konfrontacji tego zboru z jakąś konkretną herezją. Są takie listy, które zostały napisane konkretnie, żeby rozprawić się z herezją. Galacjan. Głupi Galacjanie. Dlaczego tak szybko dajecie się odwieźć do innej Ewangelii? Przecież innej nie ma. Ale list do Efezjan, tam nawet nie mamy zbytnio konfrontacji z fałszywą doktryną. Wydaje się, że to był dobry zbór. Nawet w Efezjan w 1 rozdziale, w 15 wersecie, Paweł dziękuje, ponieważ słyszy o ich wierze i o ich miłości. To jest zbór, który zasługuje na pochwałę pod wieloma względami. I nawet ten list, napisany do ludzi, którzy żyją dobrze jako chrześcijanie, można powiedzieć. Zobaczcie, że pierwsze 3 rozdziały Efezjan to jest nic innego jak Ewangelia. Po co Paweł przez 3 rozdziały przypomina tym ludziom Ewangelię? Niech on ich zabierze od razu do jakichś kolejnych rzeczy. Niech nauczy ich, jak być liderami, jak podejmować kroki do tego, by być lepszym mężem i tak dalej, i tak dalej. Paweł tego nie robi. Poświęca 3 rozdziały na to, żeby przywrócić, wyeksponować przed ich oczami wyżyny niebiańskie, jakie są widoczne w Ewangelii. Żeby przypomnieć im, że nadzwyczajność wielkości mocy Bożej, która działa wobec nich, objawia się przede wszystkim w tym, nie że cuda się dzieją w ich życiu, nie że uzdrowienia się dzieją w ich życiu, nie że demony przeganiają, tylko w tym, że byli martwi, ale Bóg, który jest bogaty w miłosierdzie, 2 rozdział, 4 werset, ożywił nas w Chrystusie i posadził nas w okręgach niebieskich w Chrystusie. I w Chrystusie uczynił nas nowym stworzeniem, 10 werset, stworzonym do dobrych uczynków, do których nas przeznaczył przed założeniem świata. 3 rozdziały poświęca na to, żeby przypomnieć im coś, co przecież oni znali, co oni wiedzieli, żeby ich oczy skierować na Ewangelię. Dokładnie to samo robi w Kolosan. 1 rozdziały, połowa listu, to jest nic innego jak czysta Ewangelia. 1 rozdziały, on wywyższa Chrystusa, eksponuje Chrystusa, wynosi Go wysoko przed ich oczami, żeby przede wszystkim pierwsze, co zaistniało w ich życiu, to żeby ich wizja Boga, ich wizja Chrystusa była wizją wielkiego Zbawiciela. Kogoś, kto jest wielkim Zbawicielem, który przynosi wielkie zbawienie dla grzesznika. I robi to przez dwa rozdziały, zanim przejdzie do jakichkolwiek praktycznych rzeczy. No i oczywiście list do Rzymian. Klasyka tego, co jest wykładem Ewangelii, zbawienia z łaski, przez wiarę, tylko w Chrystusie. Tutaj w ogóle mamy nieproporcjonalny list, bo 12 rozdziałów, przez 12 rozdziałów nie znajdujemy niemal żadnego imperatywu, żadnego nakazu, jakieś tam pojedyncze aluzje do tego, jak żyć. Natomiast 12 rozdziałów, list napisany do ludzi wierzących, to jest nic innego jak eksponowanie Ewangelii. Przywrócenie ich uwagi na to, co to znaczy, że my jesteśmy usprawiedliwieni z łaski przez wiarę tylko w Chrystusie. Że poza Nim nie ma dla nas ratunku. Aby w 8 rozdziale, w 1 wersecie przypomnieć nam, że ci, którzy są w Chrystusie, nie ma dla nich żadnego potępienia. Żeby te słowa rzeczywiście miały znaczenie, to przez 8 rozdziałów próbuje, najpierw przez 3 rozdziały udowadnia nam, że jesteśmy grzeszni, że nie ma dla nas nadziei. I potem, kiedy sprowadza nas do takiego punktu desperacji i poczucia duchowego bankructwa, wtedy zaczyna wprowadzać fakt tego, ale jest nadzieja. Ponieważ chociaż my nie mamy własnej sprawiedliwości, to jest dla nas sprawiedliwość, którą jesteśmy w stanie być usprawiedliwieni. I zaczyna mówić o sprawiedliwości Chrystusa, druga połowa 3 rozdziału. I zaczyna potem mówić o tym, jak ta sprawiedliwość staje się nasza nie przez uczynki, ale staje się przez wiarę, przez uchwycenie się Chrystusa, złożenie w Nim swojego życia. I widzimy to w kółko u Pawła, że centralnym elementem życia chrześcijanina jest powracanie do Ewangelii. Że Ewangelia to nie jest właśnie ABC chrześcijańskiego życia. To nie jest tylko początek, do którego się odnosimy tylko w kwestiach swojego nawrócenia. Ale jest to cały alfabet chrześcijańskiego życia. To jest coś, co powinno ogarniać nas, co powinno pochłaniać nasze myśli, nad czym powinniśmy rozmyślać. Kiedy myślimy o tym, jak być lepszym mężem, myślimy o Ewangelii. Kiedy myślimy o tym, jak być lepszym ojcem, myślimy o Ewangelii. Kiedy myślimy o tym, jak być lepszym członkiem Kościoła, myślimy o Ewangelii. Ewangelia jest niezwykle praktyczna. To Ewangelia, w której dowiadujemy się Dzieje Apostolskie 20-28, że Bóg własną krwią wykupił sobie Kościół na własność, no to jeżeli powracam myślami do tego, czym jest Ewangelia, że Bóg daje to, co najdroższe niebo miało, czyli Syna, jednorodzonego Syna Bożego. Niebo poświęca to, co najdroższe. Po co? Żeby wykupić Kościół dla siebie własnym. Ten Kościół, który często jest brzydki, który często się kłóci, ma spory i tak dalej, on wykupuje Kościół krwią swojego Syna dla siebie na własność. Jeżeli zaczynam rozmyślać nad tymi prawdami, one nagle stają się bardzo praktyczne, ponieważ nic nie motywuje mnie do tego, by być zaangażowanym członkiem w życie Kościoła, jak właśnie ta prawda Ewangelii. To, czego potrzebuję przede wszystkim do bycia lepszym członkiem Kościoła, lepszym przywódcą w swoim domu, gdziekolwiek, to nie jest skupianie się na tym, by być lepszym przywódcą. To nie jest skupianie się na zobowiązaniach, będę czytał częściej Biblię, będę więcej się modlił. Te rzeczy są potrzebne, one mają swoje miejsce, ale nie od tych rzeczy zaczyna się jakikolwiek postęp, jakikolwiek krok do przodu. Każdy krok do przodu zaczyna się od powrotu do tego, co jest esencją tego, kim my dzisiaj jesteśmy jako chrześcijanie. Zaczyna się od tego, czym jest Ewangelia. Bycie lepszym mężem, Efezjan 5 rozdział. Apostoł Paweł odnosi to wszystko do Ewangelii. Dlaczego, jak mężowie kochają swoje żony? Jak Chrystus umiłował Kościół i wydał siebie samego zań, aby przysposobić sobie oblubienicę czystą i nienaganną, obmyjąc ją kąpielą wodną przez słowo swoje. Cóż motywuje bardziej, cóż jest praktyczniejszego w byciu lepszym mężem niż refleksja nad Ewangelią, że Chrystus poświęca siebie za Kościół, który na to nie zasługuje. Cóż bardziej motywuje do tego, by być mężem, który przebacza swojej żonie? Albo mężem, który jest w stanie się uniżyć i nie trzymać się swojej pychy i być w stanie przyznać się do swojego błędu i poprosić o przebaczenie, aniżeli fakt, że Chrystus kocha swój Kościół za cenę swojej krwi. Jeżeli te rzeczy nie przyświecają nam, jeżeli wokół nich nie oscyluje nasze życie i nasze myśli, to bardzo szybko stajemy się chrześcijanami, których właśnie diabeł atakuje, wprowadzając albo w poczucie pychy i wyższości, legalizmu, który nagle zaczyna wpadać w poczucie samosprawiedliwości, albo w poczucie duchowej desperacji, w której zdajemy sobie sprawę, że jesteśmy beznadziejni i do niczego się nie nadajemy. Ewangelia jest tym, co powinno definiować nasze życie, chwytać za nasze serce. Jest tym, czego powinniśmy być pasjonatami, wobec czego powinniśmy być żarliwi. To jest krzyż Chrystusowy. To jest to, co rozgrywa się tam. I oczywiście tu nie chodzi tylko o żarliwość tego, by głosić ją innym, bo przecież inni potrzebują Ewangelii, bo jeszcze się nie nawrócili. Ja już jej nie potrzebuję, bo ja już się nawróciłem. Ale właśnie pasjonatami Ewangelii w tym sensie, żarliwości w tym sensie, by rozmyślać nad Ewangelią, by czerpać radość z Ewangelii, z krzyża. Pozwalać, by krzyż, by Ewangelia była filtrem, przez które widzę życie. Filtrem, przez które widzę świat. Filtrem, przez który widzę moje relacje z innymi ludźmi w Kościele. Filtrem, przez który widzę relacje z ludźmi poza Kościołem. Filtrem, przez który widzę służbę. Jeszcze jeden fragment, do którego chciałem was zabrać, to jest Filipian 3 rozdział. Filipian 3 rozdział. Znowu, jeden z umiłowanych kościołów apostoła Pawła. Bibliści mówią, że to jest najcieplejszy list Pawła, mimo że tam pojawia się jakiś problem, są dwie siostry w kościele, które są ze sobą skłócone, jest walka trochę o jedność w tym kościele. I znowu, w kontekście tego listu, listu bez wątpienia napisanego do dojrzałego kościoła, który tak, ma swoje zmagania, ale jest dojrzałym kościołem, który jest koroną chluby dla Pawła. Paweł pisze o tym w 4 rozdziale, to w 3 rozdziale Paweł jakby robi przerwę, żeby cały rozdział poświęcić na doktrynę zbawienia, tego, co mamy w Chrystusie. Od 1 wersetu. Ponadto, bracia moi, radujcie się w Panu. Pisać do was jedno i to samo nie przykrzy mi się, dla was zaś jest to zabezpieczeniem. Strzeżcie się psów, strzeżcie się złych pracowników, strzeżcie się przesady w obrzezywaniu. My bowiem jesteśmy obrzezani, my, którzy czcimy Boga w duchu i chlubimy się w Chrystusie Jezusie, a w ciele ufności nie pokładamy. Chociaż ja mógłbym pokładać ufność w ciele, bo jeżeli ktoś inny sądzi, że może pokładać ufność w ciele, to tym bardziej ja, obrzezany dnia 8, z rodu izraelskiego, z pokolenia Beniaminowego, Hebrajczyk z Hebrajczyków, co do zakonu faryzeusz, co do żarliwości prześladowca Kościoła, co do sprawiedliwości opartej na zakonie, człowiek beznagany. Ale wszystko to, co mi było zyskiem, uznałem ze względu na Chrystusa za szkodę. Lecz więcej jeszcze. Wszystko uznaję za szkodę wobec doniosłości, jaką ma poznanie Jezusa Chrystusa, Pana mego, dla którego poniosłem wszelkie straty, szkody i wszystko uznaję za śmiecie, żeby zyskać Chrystusa i znaleźć się w Nim. Nie mając własnej sprawiedliwości, opartej na zakonie, opartej na uczynkach, na prawie, lecz tę, która się wywodzi z wiary w Chrystusa, sprawiedliwość z Boga na podstawie wiary, żeby poznać Go i doznać mocy Jego zmartwychwstania, uczestniczyć w cierpieniach Jego, stając się podobnym do Niego w Jego śmierci, aby tym sposobem dostąpić zmartwychwstania. Temat radości wypełnia list do Filipian. Niektórzy mówią, to jest list o radości. W 1 rozdziale, w 4 wersecie Paweł modli się o Filipian z radością. 1 rozdział, 25 werset, Paweł zabiega o ich radość. 1 rozdział, 18 werset, Paweł zapewnia Filipian o swojej radości nawet w więzieniu. W wersecie 17, 2 rozdziału Paweł zapewnia ich o tym, że nawet mógłby stracić swoje życie z powodu Ewangelii i tak pozostaje radosnym z tego powodu. W wersecie 18, 2 rozdziału wyraża swoje pragnienie, by oni także byli radośni. I w 3 rozdziale, w 1 wersecie, po raz pierwszy w całym liście Paweł pisze do nich wprost, w trybie rozkazującym, nakazującym. Radujcie się. Macie się radować. Wasze życie ma być nacechowane radością. Skąd wziąć tą radość? Jak trwać w radości? No, Paweł uzupełnia, bo mówi, macie się radować. Jak? W Panu. Potem powtórzy to dwukrotnie, ze wzmożoną siłą w 4 rozdziale. Jezus Chrystus jest przyczyną, jest źródłem, jest powodem trwałej radości nawet w obliczu cierpienia i trudności takich, przez jakie przechodził Paweł. Więc on powtórzy to wezwanie dwukrotnie w 4:4. Mówi o radości, która jest niezależna od okoliczności. Mówi o radości, która nie jest ukryta w naszej wydajności, w naszej efektywności życiowej. Nie jest ukryta w naszej tożsamości wywodzącej się z naszego pochodzenia, czy czegokolwiek innego, ale mówi o radości, która jest pokładana w Chrystusie i w niezmiennej rzeczywistości tego, kim On jest i co On uczynił. Dlatego niżej, w 3 rozdziale, od 7, zaczyna mówić o tym, że w takim razie On chce porzucić wszystko, w czym pokładał ufność, aby co? Aby znaleźć się w Nim, by Jego życie było ukryte w Chrystusie, by w Chrystusie zawierała się Jego tożsamość, by wokół Chrystusa oscylowało Jego życie. I oczywiście, skoro ta radość znajduje się w Chrystusie, to jest zależna od tego, czy ktoś jest w Chrystusie, czy nie jest. Bo to radowanie się jest radowaniem się w Panu. Tak więc to jest dokładnie to, co Paweł zaczyna robić w rozdziale 3. On skupia się na tym, co to znaczy być w Chrystusie, na doktrynie zbawienia, na Ewangelii. Naprawdę o tym, że święty status grzesznika przed Bogiem nie bierze się z przynależności człowieka. O tym pisze w wersecie 2, kiedy mówi o tych psach, mówi o złych pracownikach, o przesadzie w obrzezywaniu. On tutaj uderza w judaizantów, ludzi, którzy pojawiali się w kościele i byli legalistami, którzy wprowadzali naukę, która mówiła, że nasz status przed Bogiem bierze się raczej z naszego posłuszeństwa. Tak, tak, Ewangelia, śmierć Chrystusa, łaska jest ważna, ale tak naprawdę, jak już się nawrócimy, najważniejsze jest posłuszeństwo. Najważniejsza jest efektywność. Najważniejsze jest to, co robisz. Bo od tego zależy twój status, czy Bóg dalej będzie ciebie kochał. I on na takich judaizantów, na tych, którzy wprowadzali przestrzeganie prawa w definiujące status grzesznika przed Bogiem, on tych ludzi nazywa psami, nazywa złymi pracownikami, nazywa ich tymi, którzy są okaleczeńcami. Kiedy on mówi przesada w obrzezywaniu, on używa tutaj greckiego słowa, które pojawia się tylko raz jeszcze w Biblii. W Septuagincie, w greckim przykładzie Starego Testamentu, pojawia się w tym, jak prorocy Baala na górze Karmel stawili czoła Eliaszowi. Znamy tę historię? Kiedy oni tam się dźgali, bo ich Bóg Baal nie odpowiadał, nie zsyłał ognia z nieba. I tam jest słowo, grecki przekład Starego Testamentu używa tego słowa, oni się okaleczali. I Paweł mówi, takimi są ci, którzy w obrzezaniu pokładają ufność ku usprawiedliwieniu przed Bogiem. To nie są tak naprawdę obrzezujący się, to są okaleczeńcy. Są ludzie, którzy ślepo okaleczają swoje ciało, a to nic nie wnosi w ich status przed Bogiem. I mówi o nich jako psy, mówi o nich źli pracownicy, mówi o nich okaleczeńcy. Ci, którzy przesadzają z obrzezywaniem. Po to, żeby potem przejść do sedna i ukazać trojaką cenność Ewangelii ponad wszystko inne w życiu. Kiedy to od 7 mówi, ja, który miałbym powody, żeby wpatrywać się w siebie, żeby z siebie samego czerpać jakąś pewność przed Bogiem. Ja mam te powody. Mówi, ja to odrzucam. To wszystko to są śmiecie. To jest szkoda, to jest strata. Tylko po to, żeby znaleźć się w Chrystusie. I ukazuje od 9, werset 9, 10 i 11, ukazuje trojaką cenność Ewangelii ponad wszystko inne. Pokazuje, jak chcę znaleźć się w Chrystusie, werset 9, bo w Nim jest moja sprawiedliwość. Werset 10, ja chcę znaleźć się w Chrystusie, żeby Go poznać i doświadczać przemieniającej Jego mocy w moim życiu. I werset 11, ja chcę znaleźć się w Chrystusie, ja chcę w Nim zawierać swoją tożsamość, bo to w Chrystusie ja dostąpię zmartwychwstania. To jest to, o czym będzie pisał niżej w wersecie 20. Nasza Ojczyzna jest w niebie, skąd też Zbawiciela oczekujemy, Pana naszego Jezusa Chrystusa, który przemieni znikome ciało nasze w postać podobną do uwielbionego ciała swego, tą mocą, którą też wszystko podać sobie może. Mówi, ja chcę cały czas mieć przed oczami Chrystusa, bo w Nim jest moja sprawiedliwość przed Bogiem, bo we wpatrywaniu się w Niego jest doświadczanie przemieniającej mocy i to w Nim jest też to spoglądanie z nadzieją na ten czas, kiedy On mnie przemieni i wprowadzi mnie w wieczność. To w Ewangelii te rzeczy się zawierają. Nie we mnie, nie w moich zabieganiach, nie w mojej przynależności, nie w moich uczynkach, nie w mojej religijności. I my niby to wiemy, teoretycznie my to wiemy, a często praktycznie jesteśmy legalistami. Jesteśmy samosprawiedliwi, pokładając ufność w tym, co my tak naprawdę możemy zrobić. Gdzieś to się wdziera w nasze życie. Chcę znaleźć się w Nim, werset 9, ponieważ w Nim jest sprawiedliwość. Rzymian 5 rozdział, tam Paweł jasno od wersetu 12 do 21 ukazuje nam, że ludzkość dzieli się na dwie kategorie. Na tych, którzy są w Adamie jest śmierć i dla tych, którzy są w ostatnim Adamie, czyli w Chrystusie, i dla nich jest życie. I w Rzymian 3 rozdział, wersety od 9 do 24, otwórzmy ten fragment, on jest ważny. Może on będzie powtórzeniem dla nas, ale ważnym powtórzeniem, bo chcemy być przesyceni Ewangelią. Chcemy, żeby to ona. Rzymian 3 rozdział od 9 wersetu. W pierwszym rozdziale Rzymian Paweł ukazywał winę pogan, że poganie są winni, nawet jeżeli nigdy o Bogu nie słyszeli z Pisma, to i tak są winni, ponieważ ich sumienie świadczy przeciwko im, stworzenie świadczy przeciwko nim. Potem w drugim rozdziale pokazuje winę Żydów. Żydzi, którzy mieli słowo, mieli prawo, to prawo świadczy przeciwko nim. I dochodzi do trzeciego rozdziału i zaczyna mówić o wszystkich tak naprawdę. Mówi i o Żydach, i o Grekach, 9 werset, i od wersetu 10. Jak napisano bowiem, nie ma ani jednego sprawiedliwego. Nie masz, kto by rozumiał. Nie masz, kto by szukał Boga. Wszyscy zboczyli, razem stali się nieużytecznymi. Nie masz, kto by czynił dobrze. Nie masz ani jednego. Grobem otwartym jest ich gardło, językami swoimi knują zdradę. Jad brzmi pod ich wargami. Usta ich są pełne przekleństwa i gorzkości. Nogi ich są skore do rozlewu krwi. Spustoszenie i nędza na ich drogach. Drogi pokoju nie poznali. Nie ma bojaźni Bożej przed ich oczami. A wiemy, że cokolwiek zakon, cokolwiek prawo mówi, mówi do tych, którzy są pod wpływem zakonu, aby wszelkie usta były zamknięte i aby cały świat podlegał sądowi Bożemu. Dlatego z uczynków zakonu nie będzie usprawiedliwiony przed Nim, przed Bogiem, żaden człowiek, gdyż przez zakon jest poznanie grzechu. Oto diagnoza Pawła na temat stanu ludzkości, na temat mojego i Twojego stanu poza Chrystusem. Nawet nie jest stan duchowej choroby, to jest stan duchowej śmierci, duchowej beznadziei. To jest stan niesprawiedliwości, we własnym zrozumieniu nieszukania Boga, nieposiadania bojaźni przed Nim, gardło, które złorzeczy, które sknuje zdradę, nieczyste wargi usta, na których znajduje się jad żmii, usta, które przeklinają, nogi skore do rozlewu krwi. Oto stan ludzkości poza Chrystusem. Po to, aby usta człowieka były zamknięte przed Bogiem. Aby zdał sobie sprawę człowiek, że skonfrontowany ze świętością Bożą nie ma dla niego nadziei. Że w standardach ludzkich może jeszcze wyglądać całkiem nieźle, porównując się do innych. Natomiast w obliczu Bożej świętości jedyne, co może zawołać, to jak Izajasz, który w wizji zobaczył świętego Boga w 6 rozdziale Księgi Izajasza. I jedyne, co był w stanie zrobić, to paść na ziemię i wołać: biada mi, człowiekowi nieczystych warg. Świadomy swojej grzeszności w obliczu chwały Bożej, skonfrontowany z tą chwałą Bożą, wiedział, że jedyne na to zasługuje, to zatracenie. Werset 21. Ale teraz, niezależnie od zakonu, objawiona została sprawiedliwość Boża, o której świadczą zakon i prorocy. Więc Paweł pisze od wersetu 10 do 20, że nie ma sprawiedliwości dla człowieka, bo człowiek jest niesprawiedliwy. Nie ma ani jednego sprawiedliwego, powiedział w 10 wersecie. A teraz mówi w wersecie 21, że jednak jest sprawiedliwość, która została objawiona. Jednak jest sprawiedliwość. Werset 22. I to jest sprawiedliwość Boża przez wiarę w Jezusa Chrystusa dla wszystkich wierzących. Nie ma bowiem różnicy, gdyż wszyscy zgrzeszyli i brak im chwały Bożej. Jeżeli chodzi o ludzką sprawiedliwość, wszyscy są równi. Nie ma lepszych i gorszych. Ale są usprawiedliwieni darmo, werset 24. Z łaski Jego przez odkupienie w Chrystusie Jezusie. To jest ta sprawiedliwość, o której pisze Paweł w Filipian 3:9. Chcę znaleźć się w Nim, nie mając własnej sprawiedliwości opartej na uczynkach, ale tę, która wywodzi się z wiary. Sprawiedliwość Boża, która jest w Chrystusie dla mnie. Sprawiedliwość, która jest Jego sprawiedliwością, obcą sprawiedliwością, przypisaną mi sprawiedliwością. To jest niesamowicie praktyczne, zwłaszcza dla ludzi o wrażliwym sumieniu. Jan Bunyan, jeżeli kojarzymy, Wędrówka pielgrzyma, jeden z bestsellerów świata, chyba do dzisiaj tak naprawdę poza Biblią, na drugim miejscu się plasuje najczęściej sprzedawanych książek w historii ludzkości. Wędrówka pielgrzyma, Purytanin, wierzący, bogobojny człowiek, Miał bardzo wrażliwe sumienie, bardzo często zmagał się z tym atakiem diabelskim, który mówił jemu: porzuć walkę o duchowość, o dojrzałość, o chodzenie z Bogiem, bo zobacz, jak jesteś beznadziejny. Zobacz, ile grzechu pojawia się w twoim życiu. Daj sobie spokój z tym. Jest jego biografia napisana, nie wiem, czy ona jest po polsku, Grace Abounding to the Chief of Sinners. Łaska ukazana największemu z grzeszników. On opisuje swoje życie w ten sposób. On miał zawsze poczucie, że jest jednym z największych grzeszników. I John Bunyan opisuje piękne doświadczenie, kiedy został skonfrontowany z tymi prawdami o tym, że moja sprawiedliwość nie jest sprawiedliwością, która wypływa ze mnie, ale jest sprawiedliwością przypisaną mi, jest sprawiedliwością, która należy do Chrystusa, a ja jestem w Nim, w Chrystusie. Ja chcę w Nim się znaleźć. Posłuchajcie relacji Bunyana. Z jednego z momentów, kiedy zmagał się z tym poczuciem swojej beznadziei i bezużyteczności i takiej duchowej, stanu duchowej apatii i depresji w pewnym sensie. Mówi tak. Pewnego dnia przechadzałem się po łące. Nagle owa myśl na mnie spłynęła. Twoja sprawiedliwość jest w niebie. I zobaczyłem oczami swojej duszy Jezusa Chrystusa po prawicy Bożej. Tam jest moja sprawiedliwość. Także gdziekolwiek bym był i cokolwiek bym czynił, Bóg nie mógłby do mnie powiedzieć: Jemu brakuje sprawiedliwości, gdyż moja sprawiedliwość stała przy Nim, przy Bogu. Co więcej, zdałem sobie sprawę, że ani dobry stan mojego serca nie czynił mojej sprawiedliwości lepszą, ani też zły stan mojego serca nie czynił mojej sprawiedliwości gorszą, gdyż moją sprawiedliwością jest sam Jezus Chrystus, ten sam wczoraj, dziś i na wieki. Czy rozumiemy tę prawdę? Czy boimy się tej prawdy? Bo często boimy się tej prawdy, że to, co ona zrobi z naszym życiem, to wprowadzi nas w jakiegoś rodzaju liberalizm. Że jeżeli powiemy: moja sprawiedliwość jest niezmienna bez względu na to, czy mi wychodzi dobrze, czy mi wychodzi źle, moja sprawiedliwość się nie zmienia, bo moją sprawiedliwością jest Chrystus. Boimy się tej prawdy, bo myślimy: o, to teraz to chrześcijanie zaczną sobie życia chcą. Oni zaczną sobie życia chcą, bo i tak nie ma znaczenia, i tak są usprawiedliwieni. Paweł dokładnie wiedział, że taki będzie zarzut w Rzymian w 6 rozdziale, kiedy przez 6 rozdziałów wykłada łaskę Bożą, która płynie za darmo dla grzesznika przez wiarę i przez nic innego. Dokładnie wiedział, że takie pytanie i taki zarzut może się pojawić. Czy to znaczy, że powinniśmy grzeszyć więcej, żeby łaska obfitowała? Paweł mówi: przenigdy. Nie taki jest cel darmowej łaski. Ale Paweł nie zmienia zdania. To nie jest tak, że on przekreśla 6 rozdziałów i mówi: a no, jeżeli ktoś ma takie pytanie, to musimy mu mówić ostrożniej o wolności i o sprawiedliwości, jakie są w Chrystusie. Jeżeli ktoś ma taki zarzut, to po prostu nie. Mówmy więcej o posłuszeństwie. Paweł tego nie robi. On zdaje sobie sprawę, że ktoś może wziąć piękną, cudowną, wspaniałą prawdę o darmowym usprawiedliwieniu, jakie płynie z łaski przez wiarę, i może ją użyć ku złemu. On wie, że tak może być. Natomiast nadużycie nigdy nie dyskwalifikuje czegoś, co jest prawdą. Wiadomo, że ludzie będą nadużywać darmowego usprawiedliwienia, jakie jest z łaski. Tak samo jak ludzie nadużywają tego, co to znaczy posłuszeństwo w chrześcijańskim życiu i zaczynają tworzyć legalizm, wpadanie w poczucie samosprawiedliwości. Jest bardzo ważne, dlatego że wydaje mi się, że my mamy skłonność, ja mam skłonność, popadam w tą skłonność, by postrzegać życie człowieka, jakbyśmy mieli rozrysować się na linii, no to człowiek się rodzi, gdzieś w którymś momencie potrzebuje nawrócenia i w którymś momencie umiera. Więc mamy narodziny, nawrócenie, śmierć. I teraz jakbyśmy to na tej linii mieli rozrysować, rozpisać, to myślimy najczęściej tak, że na tej części od narodzin do nawrócenia, co jest człowiekowi potrzebne? Właśnie Ewangelia. Wtedy on potrzebuje Ewangelii. Ewangelia jest mocą Bożą do zbawienia każdego, kto wierzy, nie jest zbawiony, potrzebuje zbawienia, czyli potrzebuje Ewangelii. Natomiast od nawrócenia do śmierci najczęściej byśmy, jeżeli mielibyśmy wpisać pod spodem, czego potrzebuje, pytanie, czy znalazłaby się tam Ewangelia? Mam wrażenie, że raczej większość chrześcijan dzisiaj by po tej stronie wpisała: od nawrócenia do śmierci co jest potrzebne? Uczniostwo, posłuszeństwo, służba, przywództwo, świadectwo. Takie rzeczy byśmy wpisali. To nie są rzeczy złe, tylko nie stawiajmy nigdy wozu przed koniem. Te rzeczy są czymś, co jest motywowane zawsze od początku do końca Ewangelią. To nie są rzeczy, które nagle jakby wchodzą w miejsce Ewangelii. To są rzeczy, które płyną z tego, że centralny dla nas jest krzyż. Że ciągle rozmyślam nad tym, kim bym był bez Chrystusa, a kim jestem w Chrystusie. I że mój status przed Bogiem, przed tym, że mój status, że ja dzisiaj mogę wołać w duchu Abba Ojcze, wynika z tego, że zostałem darmo usprawiedliwiony, że w moje miejsce stanął sprawiedliwy, abym to ja w nim był sprawiedliwością Bożą przed oczami Ojca. Życie, które nie jest skupione na krzyżu, na Ewangelii Chrystusa, nie jest przesycone, jest życiem, któremu najczęściej szybko zacznie brakować radości, stanie się takim oziębłym wykonywaniem obowiązków chrześcijańskich, motywowane tym, że muszę więcej, muszę bardziej i tak dalej, a nie motywowane Ewangelią. Będzie życiem, które przestaje wzrastać ku duchowej dojrzałości, bo brakuje mu po prostu motywacji. Stanie się życiem, w którym miłość do Boga staje się oziębła. Życie osoby, której nie jest skupione na krzyżu, na Ewangelii Chrystusa, często staje się życiem, które zaczyna szukać nowej techniki, nowej prawdy jakiejś, nowego doświadczenia, które mogłoby pozbierać duchowe życie takiej osoby do kupy. Nagle zaczynamy szukać jakichś takich trików, sztuczek. A może ta konferencja naprawi moje życie, poukłada moje życie. Może ta książka, może coś jeszcze. Zaczynamy szukać technik, bo wiemy, że nasze życie nie jest poukładane, bo nasze skupianie się na własnej wydajności, na usprawnianiu swojego statusu przed Bogiem, swoim posłuszeństwem i swoimi staraniami nie działa. Więc myślimy, może zadziała jakieś doświadczenie, może ono wniesie przełom. Podczas gdy to, czego nam potrzeba, to powrotu do Ewangelii. Postawienia krzyża w centrum naszego życia. Tam, gdzie grzeszność grzesznika nie jest widoczna nigdzie wyraźnie, jak właśnie na krzyżu. Nigdzie wyraźniej nie widzimy swojej grzeszności niż na krzyżu. Nigdzie wyraźniej nie widzimy miłości Bożej niż na krzyżu. Kolejna rzecz, która wdziera się w nasze życie, to jest subiektywizm. Dzisiaj mam wrażenie, że Kościół jest ofiarą subiektywizmu. Subiektywizm, czyli to, co czuję, kontra to, co jest prawdą. Bardzo często dzisiaj definiujemy swoje życie na podstawie tego, jak się czujemy. Budzimy się, mamy gorszy dzień, nic nam się nie układa, wszystko się sypie, w pracy jest ciężko, rodzina daje w kość, mamy jakieś konflikty. Nagle czujemy, że duchowo nie jest dobrze. Czy Bóg mnie kocha, czy Bóg mnie akceptuje? I nagle zaczynamy pozwalać, żeby to, co czujemy, definiowało to, co faktycznie jest prawdą. Nagle prawda jest zdefiniowana przez to, co ja czuję w swoim sercu, co mi głos wewnętrzny podpowiada. Podczas gdy Biblia pokazuje, że powinno być odwrotnie. Obiektywna prawda powinna być tym, co kontroluje nasze uczucia, to, co wewnętrznie my czujemy. Innymi słowy, kiedy mam zły dzień, nie powinienem wątpić w to, czy Bóg mnie kocha, ponieważ zawsze mogę spojrzeć na krzyż. Zawsze mogę spojrzeć na Rzymian 8 rozdział. Werset 31. Cóż wtedy na to powiemy? Jeżeli Bóg za nami, któż przeciwko nam? On, który nawet własnego Syna nie oszczędził, ale Go za nas wszystkich wydał, jakżeby nie miał z Nim darować nam wszystkiego? Któż więc będzie oskarżał wybranych Bożych? Bóg przecież usprawiedliwia. Sam Bóg usprawiedliwia. Ten, który miałby być sędzią, usprawiedliwia. Więc któż będzie potępiał? Jezus Chrystus, który umarł, więcej zmartwychwstał, który jest po prawicy Boga, ten przecież wstawia się za nami. Ten jeden, jedyny, który mógłby nas potępiać, jest tym, który się za nami wstawia. Któż nas odłączy od miłości Chrystusowej? Czy utrapienie, czy ucisk, czy prześladowanie, czy głód, czy nagość, czy niebezpieczeństwo, czy miecz, czy zły dzień, czy to, że się źle czuję? Jak napisano, z powodu Ciebie co dzień nas zabijają, uważają nas za owce ofiarne, ale w tym wszystkim zwyciężamy przez Tego, który nas umiłował w sposób obiektywny. Paweł patrzy na krzyż. Albowiem jestem tego pewien, że ani śmierć, ani życie, ani aniołowie, ani potęgi niebieskie, ani teraźniejszość, ani przyszłość, ani moce, ani wysokość, ani głębokość, ani żadne inne stworzenie nie zdoła nas odłączyć od miłości Bożej, która jest w Chrystusie Jezusie, Panu naszym. John Newton jest autorem wielu pieśni, które śpiewamy dzisiaj w naszych zborach, między innymi Cudowna Boża Łaska. On na łożu śmierci powiedział taką rzecz. Chociaż moja pamięć jest coraz słabsza, to dwie rzeczy pamiętam bardzo dobrze. Jestem wielkim grzesznikiem, a Chrystus jest większym Zbawicielem. To jest człowiek, który był przesycony Ewangelią, miał zawsze ją przed oczami, definiował go krzyż. Lub jak napisał pewien mężczyzna po wielu latach życia z Bogiem, to jest akurat aktualna historia, żyjący mężczyzna. Jestem zadziwiony mocą Ewangelii na nowo, w tym jak moja miłość dla Zbawiciela wzrasta, bo zacząłem zdawać sobie sprawę na nowo, jak Bóg mnie zbawił od tego, na co zasłużyłem. Jeśli chcemy widzieć zmiany w swoim życiu, czy też w swoim kościele, jeżeli chcemy myśleć o przywództwie, potrzebujemy przede wszystkim stawiać krzyż w centrum. To, kim byliśmy, kim się staliśmy w Chrystusie, a nie stricte moralizujących lekcji o tym, jak robić więcej i bardziej, i częściej, i mocniej. One mają swoje miejsce, one są zawsze następstwem refleksji nad krzyżem. Efezjan 4:1. Kiedy Paweł przez 3 rozdziały skończył uwypuklać Ewangelię, dopiero w 4 rozdziale, w 1 wersecie, tak więc napominam was, biorąc pod uwagę wszystko, co przez 3 rozdziały powiedziałem wam o krzyżu, o Chrystusie, o niebiańskich błogosławieństwach, które są nasze w Nim, na podstawie tego dopiero napominam was, jako więzień w Panu, abyście postępowali, jak przystoi na wasze powołanie. To samo Rzymian 12. To dopiero po 12 rozdziałach, kiedy Paweł kończył wypuklać usprawiedliwienie z łaski przez wiarę w Chrystusie, dopiero wtedy w 12 rozdziale, w 1 wersecie mówi: tak więc, kluczowe słowo, tedy, wzywam was tedy, tak więc w oparciu o to, w oparciu o krzyż, o sprawiedliwość Chrystusową, o zbawienie z moich grzechów, o odkupienie, w oparciu o pojednanie, jakie mam z Bogiem w Chrystusie, w oparciu o to wzywam was, bracia, abyście składali ciała swoje jako ofiarę żywą, świętą, miłą Bogu, bo taka winna być duchowa służba wasza. I nie upodabniajcie się do tego świata, ale się przymieńcie przez odnowienie umysłu swego, abyście umieli rozróżnić, co jest wolą Bożą, co jest dobre, miłe i doskonałe. Dzisiaj naszym problemem w Kościele nie jest często to, że nie mamy ludzi, którzy nie służą, którzy nie dążą do przywództwa. Często naszym problemem jest to, że mamy mnóstwo wierzących ludzi, którzy porzucili rozmyślanie nad Ewangelią, a co gorsze, mamy mnóstwo ludzi, którzy w ogóle nigdy Ewangelii nie zrozumieli. Którzy przyjęli Kościół, którzy przyjęli w jakiś sposób tożsamość kościelną, pojawili się w Kościele, coś im się spodobało, coś wydało im się atrakcyjne. Natomiast nigdy wraz z Newtonem, nigdy wraz z apostołem Pawłem nie powiedzieli, nie zrozumieli, wewnętrznie nie przeżyli tego, że ja chcę być w Nim. Ja chcę być w Nim, bo nie mam własnej sprawiedliwości, z którą mógłbym stanąć przed Bogiem. Że jedyny ratunek dla mnie, jedyna nadzieja dla mnie, to jest On, mój Pan Jezus Chrystus, mój Zbawiciel. Nagle, kiedy to staje się centrum, to nie ma rzeczy, której nie chcemy zrobić dla Pana. Czy to byłby Kościół, czy to byłaby rodzina, czy to byłoby małżeństwo, czy to byłoby cokolwiek innego. Postanowiłem między wami nie umieć nic, jak tylko Chrystusa Jezusa ukrzyżowanego. 1 Koryntian 2:2. Wracając do tego, od czego zacząłem i kończąc tym samym ostatnią historią, jest to tak realne, że kiedy Ewangelia nie jest tym, co przyświeca nam przede wszystkim w naszym życiu chrześcijańskim, w naszej służbie, w naszych dążeniach do duchowej dojrzałości, to te dwie rzeczy są bardzo realne, te dwa ataki diabelskie. Albo zaczynamy wpadać w legalizm, w poczucie samosprawiedliwości, która w pewnym sensie jest hipokryzją, bo czujemy presję, że tak bardzo musimy sprostać pewnym standardom, że zaczynamy po prostu oszukiwać, że jest z nami lepiej niż faktycznie jest, albo zaczynamy popadać w desperację, w duchowy smutek, który wprowadza nas w duchową apatię, że wolimy być obserwatorami, albo w ogóle się wycofać i opuścić Kościół, jakiekolwiek starania. Zakończę historią. Posłuchajmy. A propos tego, jak realny jest legalizm w Kościele. Uzależnianie swojej pozycji przed Bogiem od swojego posłuszeństwa prawu. Weźmy za przykład Rafała i Kasię. Rafał i Kasia dorastali w dobrym chrześcijańskim domu. Ich ojciec był pastorem w małym miasteczku. Mieli wszystko, czego było im potrzeba. Przeszli przez lata szkolne, aż w końcu poszli na studia. I tutaj na studiach ich życie zaczęło się rozjeżdżać, różnić od siebie. Kasia bardzo dobrze radziła sobie z nauką, była pracowita, zbierała wysokie oceny, była zaangażowana w chrześcijańskie stowarzyszenia akademickie. Zapraszano ją nawet, by pracowała jako wolontariusz na letnich obozach chrześcijańskich. Na jednym z takich obozów poznała chłopaka, który został jej mężem, założyli rodzinę, mieli stabilne życie, byli zaangażowani w kościół, brali udział w grupie biblijnej, Kasia śpiewała w chórze, byli bardzo aktywni w działaniach kościoła. Można powiedzieć, byli dobrą chrześcijańską parą. Z Rafałem życie potoczyło się całkiem inaczej. Też poszedł na studia, okazał się bardzo bystry, ale szybko stracił zainteresowanie nauką. Bardziej motywowały go pieniądze. Znalazł sposób, aby łatwo zarabiać. Po kampusie krążyły miękkie narkotyki. Rafał przez chwilę spróbował narkotyków, nie chciał się uzależnić, więc zawczasu się wycofał. Zauważył jednak, jaką siłę narkotyki mają, więc zdecydował się je sprzedawać. Wiedział, że jeśli uda mu się nakłonić ludzi do brania narkotyków, to uzależnią się od niego i w ten sposób zarobi dużo pieniędzy. Ukończył w końcu studia, oddał się zarabianiu pieniędzy. Rafał jeździł świetnym samochodem, nie posiadał domu, wynajmował pokoje w drogich hotelach, żył w luksusie, za wszystko płacił gotówką i dlatego, że było go stać na wszystko, w końcu wpadł w różnego rodzaju rozpustę, niemoralność seksualną. Jeden z jego partnerów, nie nawet partnerek, zaraził go poważną chorobą. Rafał mimo swojego bogactwa nie mógł nic zrobić, był skazany na śmierć. Przyszły święta. Rafał był w swoim pokoju hotelowym sam. Cały dzień jego umysł nie dawał mu spokoju. Cały czas na myśl przychodziły mu wspomnienia z młodszych lat. Przypominały mu się prawdy biblijne, które kiedyś słyszał. I tamtego wieczora, zdesperowany i przejęty swoim grzechem, upadł na kolana przy brzegu swojego łóżka i z łzami płynącymi z jego oczu wołał do Boga: Boże, moje życie, mój grzech Ciebie obrażają, zmiłuj się nade mną, zmiłuj się nade mną. Kasia i jej mąż mieli dzień pełen zajęć, cały poranek spędzili w kościele. Po powrocie do domu przygotowali i spożyli wspaniałą kolację wigilijną. Byli też z nimi jej i jego rodzice. Jednak cały dzień umysł Kasi nie dawał jej spokoju. Cały czas na myśl przychodziły jej wspomnienia Rafała. Dużo myślała o Rafale. W końcu położyła się do łóżka spokojna, modląc się do Boga. Jakże dziękuję Ci, Boże, że nie skończyłam jak Rafał. Dziękuję, że ułożyłam sobie życie tak, jak powinnam. Dziękuję, że nie robię tego, co on, a nawet nie znam i nie chcę znać wszystkich grzechów, które on czyni. Dziękuję Ci, że jestem dobrym chrześcijaninem, że jestem dobrym człowiekiem. Kasia i Rafał, brat i siostra, skończyli w dwóch różnych miejscach, całkowicie innych miejscach, ponieważ Rafał trafił do nieba, Kasia nie. Jest ta historia szokuje nas może. Jak to możliwe? A to jest dokładnie historia, którą opowiedział Pan Jezus. Nie wiem, czy zdajemy sobie sprawę. W Ewangelii Łukasza w 18 rozdziale. I tą historią zakończmy. Już bez zbytniego jej rozważania, po prostu wsłuchajmy się. Ewangelia Łukasza, 18 rozdział, od wersetu 9 do 14. I powiedział także do tych, którzy pokładali ufność w sobie samych, że są sprawiedliwi. Że są dobrzy. Ja sobie radzę nieźle. Jestem zaangażowany. Wzrastam. Staram się, jestem religijny, pobożny. A innych lekceważyli, powiedział im to podobieństwo. Dwóch ludzi weszło do świątyni, aby się modlić. Jeden faryzeusz. Pamiętajmy, faryzeusz w tym kontekście to nie jest słowo poniżające. To nie jest obelga. Wtedy w tym kontekście faryzeusz to jest wzór pobożności. To jest autorytet społeczeństwa. To jest osoba godna pochwały. To jest marzenie wszystkich rodziców, ambicje wszystkich rodziców odnośnie ich synów. Najlepiej by zostali faryzeuszami. Okej? Okay? Więc wchodzi faryzeusz, stanął, a drugi celnik. Faryzeusz stanął i tak się w duchu modlił. Boże, dziękuję Ci, że nie jestem jak inni ludzie. Rabusie, oszuści, tu założnicy, albo też jak ten oto celnik. Poszczę dwa razy w tygodniu, daję dziesięcinę z całego mego dorobku. To są dobre rzeczy. On nie dziękuje za złe rzeczy, on dziękuje za dobre rzeczy. To jest godne pochwały to, co on robił. A celnik stanął z daleka i nie śmiał nawet oczu podnieść ku niebu, lecz bił się w pierś swoją, mówiąc: Boże, bądź miłościw mnie grzesznemu. I mamy to samo miejsce, ten sam czas, ta sama czynność. Mamy innych ludzi, inne serca i mamy inny rezultat w 14 wersecie. Powiadam wam, ten poszedł usprawiedliwiony do domu swego, tamten zaśnie. Bo każdy, kto siebie wywyższa, będzie poniżony, a kto siebie poniża, będzie wywyższony. I mamy ukazaną wielką dobroć faryzeusza, mamy ukazaną wielką grzeszność celnika i w wersecie 14 mamy wielkie zaskoczenie. I ta przypowieść jest na tyle sprytna, Pan Jezus był bardzo sprytny, że od razu w momencie, kiedy słyszymy tę przypowieść i myślimy, ja nie jestem jak faryzeusz, dziękuję Ci Panie Boże za to, od razu jesteśmy jak faryzeusz. Wzór, który musimy mieć przed oczyma, to jest wzór celnika, który staje i woła: Boże, bądź miłościw mnie grzesznemu. Nie mamy już dzisiaj czasu, ale to jest piękna rzecz ukazana, bo to miłościw, to wołanie miłości, bądź miłościw mnie grzesznemu, to jest jeden, jedyny raz to słowo pojawia się w Nowym Testamencie, które jest tu użyte na miłosierdzie. Za każdym razem, kiedy jest wołanie o miłosierdzie, jest użyte inne greckie słowo. Tutaj jest wyjątkowe słowo, które się pojawia tylko raz w Nowym Testamencie. Bądź miłościw mnie grzesznemu. To jest to samo słowo, od którego bierze się rzeczownik skrzynia przebłagania. Ale to może temat na co innego. W każdym razie jest to piękne, ponieważ w istocie to, o co woła celnik, to jest: Boże, przebłagaj moje grzechy. On widzi w świątyni hilasterion, bo to jest to słowo, stoi hilasterion, tam on go nie widzi, bo jest w miejscu najświętszym, jest hilasterion, na którym dokonuje się przebłaganie za grzechy. Kapłan wchodzi i dokonuje przebłagania. On wie, że tam jest hilasterion i on hilasterion przerabia w czasownik i mówi: Ty Boże, okaż mi miłosierdzie, Ty przebłagaj mój grzech. Tak jakby Jezus chciał wskazać na swoją nadchodzącą śmierć przebłagalną. I to jest coś, co życzę nam, życzę sobie, żeby przenikało nasze życie, żeby było w centrum naszego życia, żeby definiowało nas, żeby nasza tożsamość zawierała się w tym, byśmy mogli powiedzieć z apostołem Pawłem: nie chcę się chlubić niczym poza krzyżem Chrystusowym. Pochylmy głowy w modlitwie. Ojcze, jak bardzo potrzebujemy patrzeć w krzyż Chrystusowy, w to wydarzenie, to historyczne wydarzenie, które tak wyraźnie ukazuje nam rozwiązanie tego największego dylematu historii człowieka. Kiedy to czytamy w Twoim Słowie, że Ty jesteś Bogiem, który przebacza winę, jednocześnie nie pozostawiając bez kary. Jak wspaniale jest móc spojrzeć na krzyż i zobaczyć, że tamten dylemat Ty rozwiązałeś dla nas. Tam nie pozostawiasz grzechu bez kary, jednocześnie okazując łaskę, miłosierdzie i przebaczenie. Dziękujemy Tobie za tą niezwykłą zamianę, która na krzyżu się dokonała. Nasza niesprawiedliwość za Chrystusową sprawiedliwość, abyśmy mogli wykrzyknąć razem z apostołem Janem: spójrzmy, jak wielką miłość okazał Ojciec nam, że zostaliśmy nazwani dziećmi Bożymi. Panie, pomóż nam znaleźć taką równowagę w życiu, równowagę, która jest przejęta swoją własną grzesznością, na poważnie przeżywająca poczucie duchowego bankructwa i smutku, wiedząc, że błogosławieni ubodzy w duchu, błogosławieni ci, którzy się smucą. Panie, pomóż nam w sercu przeżywać właściwą skruchę z powodu tego, kim i jak jesteśmy poza Chrystusem, jednocześnie pozwalając, aby to duchowe ubóstwo i ten duchowy smutek nie prowadził nas do duchowej apatii, ale żeby prowadził nas pod krzyż i z jeszcze większą pasją pozwalał nam z jeszcze większą wdzięcznością i z jeszcze z większym uwielbieniem chcieć poświęcić swoje życie dla Ciebie, wiedząc, że w Chrystusie mamy wszystko, poza Nim nie mamy nic. Dziękujemy Tobie za to, co zrobiłeś dla nas w krzyżu Chrystusowym. Panie, błogosław tych braci, błogosław ten Kościół w ich dążeniach do tego, by podobać się Tobie, by wzrastać w pobożności, w dojrzałości, wzrastać w potrzebach przywództwa, przewodzenia ludziom wokół nich, budowania ciała Chrystusowego. Panie, daj im rozkosz, radość z tego, Panie, jak ich serca przesycone są Twoją łaską wobec nich. O to Ciebie proszę w imieniu Pana i Zbawiciela Jezusa Chrystusa. Amen.